Witajcie drodzy bracia i siostry. To jest chyba moja pierwsza okazja, że jestem na nabożeństwie w Białymstoku. Choć też niewielu z was znam, nie wiem czy myśmy mieli okazję się spotkać, ale cieszę się bardzo, że Marcin poprosił mnie, żebym przyszedł, żeby zwiastować słowo tutaj. I tak się długo zastanawiałem nad tym, jak, co mówić. I w końcu ten fragment z listu do Filipian przyszedł mi do głowy, ale w takim kontekście, zauważcie, żebyśmy mogli się skupić, zastanowić nad tym 13 wersetem szczególnie. Ten 13 werset, który gdzieś tam jest pod koniec tego dłuższego fragmentu. Natomiast on mówi o tym, że sam apostoł Paweł zdąża do czegoś, co jest przed nim. Natomiast porzuca to, co jest za nim. I wiecie, dzisiaj wiele jest filmów. I jeden z tych takich filmów, Prosta historia Dawida Lynch'a, on taki cytat zawiera. Może oglądaliście. W starości najgorsze jest to, że się pamięta młodość. I to może być szczególnie prawdą dla tych ludzi, którzy w swojej młodości, może wiele lat temu, może nie tak wiele lat temu, przeżyli negatywne, coś negatywnego, coś, co bolało, jakieś cierpienie, jakiegoś rodzaju niesprawiedliwość. I potem, po latach, ciągle gdzieś tam pamięta się tę niesprawiedliwość. Te zdanie powiedział człowiek, który w czasie wojny, na której był, z powodu nieuwagi zastrzelił swojego kolegę. I później po latach pamięta to. I tak sobie myślę, że ten fragment tutaj, ten 3.13, ten fragment z listu do Filipian, on gdzieś tam może nas zachęcić do tego, żebyśmy popatrzyli na to, że właśnie w Bogu, że właśnie w Jego łasce, w tej nowości przebaczenia, pojednania znajduje się możliwość na nowy początek, na to, żeby przeszłość, jakakolwiek mogłaby być trudna, skomplikowana i bolesna, nie ciążyła. Że może być na nowo dobra i błogosławiona z taką perspektywą właśnie, że dzisiaj żyję dla Chrystusa z nadzieją, że kiedyś w pełni Go zobaczę i kiedyś w pełni Go zrozumiem i poznam. Wydaje mi się właśnie, że ten fragment z listu do Filipian, gdy tak byśmy się zastanowili, co motywowało Pawła do jego wszystkich działań, do tego, że znosił więzienie, do tego, że znosił głód, niedostatki, przeciwności ludzi, fałszywych nauczycieli i tak dalej, to właśnie możemy patrząc na ten fragment, który właśnie był czytany z listu do Filipian, popatrzeć, że on się skupia na tym, co przed nim, na tym, co już troszeczkę dane mu zostało poznać, właśnie Chrystusa, ale on ma pewność, ma obietnicę, że kiedyś to będzie w pełni. I właśnie on w takich to kategoriach mówi, że zdąża do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj podkreślić. Czytając właśnie ten 13 werset, apostoł nie doznał amnezji. Nie zapomniał przeszłości. Zauważcie, że on tutaj mówi w tym liście, że zostawiając, czy 13, zapominając o tym, co za mną, to jest jego decyzja. To jest jakaś jego wola, żeby przeszłości się jakoś tak nie ugrzęznąć, nie być w tej przeszłości cały czas. To jest pewnego jego rodzaju determinacja, żeby tak nie było. Żeby ta przeszłość, która była za nim, on wcześniej w tym liście wymienia to wszystko, co było dobre w jego życiu. Jako Hebrajczyk, jako faryzeusz, jako ten, który był też również obywatelem rzymskim, obrzezany i tak dalej. Miał wszystkie takie duchowe błogosławieństwa, natomiast on na tym się nie skupia, bo mówi, że w Chrystusie jest dużo więcej. Poznał Chrystusa i chce poznać Go jeszcze bardziej. Ale to jest jego decyzja. I to chyba tak, chyba mnie również uderzyło bardzo mocno, że do pewnego stopnia to jest decyzja, że człowiek rozstaje się ze swoją przeszłością. Ja sobie zdaję sprawę, że na tych terenach, może wielu z was również, doświadczyło okropności wojennych, doświadczyło okropności komunizmu, doświadczyło okropności przesiedleń na przykład, bolesnych spraw. Doświadczyło jakichś niesprawiedliwości takich, czy związanych z pracą, czy jakichkolwiek. Jesteśmy ludźmi niestety upadłymi i żyjemy wśród ludzi upadłych i doświadczamy tego. I teraz jak sobie z tym radzić? Jak nie ciągnąć za sobą bagażu ciężaru, bólu, cierpienia, jakichś wspomnień, które do żywego ranią. Właśnie. Pierwsza chyba właśnie myśl, którą chciałbym wam tutaj zostawić, to jest to, żeby popatrzeć na apostoła Pawła, że on w jakiś sposób podjął decyzję. Że on powiedział zapominając. On nie zapomniał tak naprawdę, nie wymazał sobie z pamięci, bo wraca do tego w liście do Koryntian, wraca do tego w pierwszym liście do Tymoteusza, wraca w kilku miejscach w Dziejach Apostolskich. W tym liście mówi o tym, jakim było jego życie. Natomiast jego decyzją jest, żeby to nie determinowało jego życia dzisiaj i przyszłości również. Także to jest taka pierwsza myśl. Nasza decyzja, a była apostoła decyzja i chyba każdy z nas gdzieś tam też może popatrzeć na niego jako na kogoś, skąd czerpać jakiś wzór i zachętę do tego, żeby również podobną decyzję podjąć. On widzi już teraz siebie w innym świetle. Widzi swoją nową tożsamość związaną właśnie z poznaniem Chrystusa. To już nie jest tożsamość faryzeusza, który narobił szkody wielu niewinnym ludziom, sprzeciwił się Bogu, jego pomazańcowi, ale człowieka, który poznał Chrystusa i żyje dzisiaj w taki sposób, z taką nadzieją i oczekiwaniem, że pozna go w całej pełni. To jest, zauważcie, motywacja, która przekracza wszelkie jakieś takie nasze ludzkie, jakieś takie materialne przyzwyczajenia, jakieś takie wymierne, że to robię, bo mam z tego zysk, mam z tego jakąś korzyść, jakiegoś rodzaju prestiż z tego wynika i tak dalej. On tutaj patrzy na Chrystusa, że dzisiaj żyje, poznawszy Chrystusa i zmierza do nagrody, jak to nazywa, do nagrody w górze, do której został powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I jeszcze mówi, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Wszyscy tak myślmy. To naprawdę pozwoli uwolnić się. Pozwoli doświadczyć radości, takiego doświadczenia Chrystusa i takiego poznania Go i takiego cieszenia się z tego, że się poznało Chrystusa. Radości, którą trudno porównać z czymkolwiek innym. Natomiast na pewno jest to coś, co apostoł Paweł sam przeżywa i do czego zachęca adresatów listu do Filipian i myślę, że każdego z nas. Jakie są jeszcze inne takie Boże sposoby, czy Boże wskazania? Myślę, że to każdy z nas, którzy od jakiegoś czasu kroczymy z Bogiem i znamy Pismo Święte, to wiemy, jak się rozstać z przeszłością. Tylko nie umiemy tego zrobić. Bo często właśnie na przykład są takie kwestie właśnie przebaczenia i kwestie pokuty i pojednania. Kwestia przebaczenia jest związana wtedy, kiedy się doznało krzywdy, jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś złego potraktowania i zostało się oszukanym, okradzionym i tak dalej. Jak przebaczyć takiemu człowiekowi? Oczywiście są różne skale. Ludzie doświadczają ogromnych, jakichś takich, których dla mnie niewyobrażalnych nawet, takich cierpień, których ja nigdy do tej pory nie doświadczyłem. Natomiast przebaczenie, które Jezus gdzieś tam uczy, pokazuje, również odpowiada Piotrowi na pytanie w Mateusza Ewangelii 18 rozdziale, jest to, ile razy mam przebaczać, prawda? To Jezus opowiada tą przypowieść o tym, że jeden człowiek miał 10 tysięcy talentów długu i król mu darował, a potem ten, któremu zostało darowane, nie darował 100 denarów swojemu dłużnikowi. I to nam pokazuje to, że jest jakiś potencjał w człowieku, żeby przebaczyć. Jest jakiś potencjał do tego, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi, ale zauważcie, w momencie, kiedy ten człowiek, kiedy ja albo każdy z was stoimy przed Chrystusem i mamy świadomość, że mi przebaczono. Że ja byłem grzesznikiem, któremu przebaczono, że ja zrobiłem tyle zła, że naprawdę potrzebowałem tego, żeby mi zostało przebaczone. I jeżeli ja mam takie poczucie przed Bogiem, że jestem grzesznikiem, któremu przebaczono, to uczy mnie to większej łaskawości względem tego człowieka, który mi coś powiedział albo zawinił względem jakimś innym sposobem. Czy łatwo to zrobić, słuchajcie? Niełatwo to zrobić. To jest zmaganie się. To jest, można by użyć tych słów, które jest mój krzyżowanie swojego ja, swoich uczuć, swoich pragnień, swojego poczucia jakby takiej prawości nawet. No właśnie dlatego, że łaska nie jest sprawiedliwością. Łaska jest miłosierdziem. I każdy akt wybaczenia jest miłosierdziem. Niesprawiedliwością. Nie możemy się mścić samymi. Do tego też Jezus nas wzywa, żeby pozostawić to Bogu, który w odpowiednim czasie wszystkich nas osądzi. Staniemy każdy z nas przed Nim. Natomiast wzywa do tego, żeby przebaczać. Słuchajcie, nie wiem, czy to są salony, czy gabinety psychoterapeutów. Są pełne ludzi, którzy mają problem z przebaczeniem. Synowie mają problem z przebaczeniem ojcom, którzy pili i krzywdzili swoje rodziny, również fizycznie. Kobiety mają problem z tymi, którzy molestowali je i tak dalej. To są ludzie, którzy mają głębokie rany i nie mając wskazania w Chrystusie, szukają u psychoterapeuty po prostu. Ale problem polega na przebaczeniu. Jak z tą przeszłością się rozliczyć? Przebaczenie jest wielkim darem. Można o niego prosić, można o niego błagać i jest łaską, kiedy człowiek rzeczywiście w swoim sercu może w którymś momencie stwierdzić: przebaczyłem, jestem wolny. Jestem wolny od tego żalu. Z powodu tego, że kazali mi wyjechać, z powodu tego, że zabrali mi majątek, z powodu tego, że skrzywdzili moją rodzinę. Z powodu tego, że straciłem pracę, czy tak dalej. Prawda? To jest pewna wolność, do której Chrystus wzywa, którą jest możliwe dla chrześcijanina, żeby ją odczuć i jej doznać. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Natomiast właśnie w wielu miejscach ta myśl jest obecna w Nowym Testamencie, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, właśnie w związku z tym, z taką świadomością, że mi przebaczono. Apostoł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 32 werset tak mówi. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie. I teraz, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jeżeli człowiek nie dozna łaski, raczej nie będzie okazywał łaski. Natomiast Chrystus oczekuje od tych, którzy doznali łaski, ode mnie i od każdego z was, którzy wyznajecie Chrystusa swoim Panem, że będziecie okazywać łaskę. Jak Bóg w Chrystusie mi odpuścił, tak ja jestem wezwany do odpuszczenia mojemu bratu. I to jest trudne. To jest trudne, natomiast jest możliwe i przynosi wiele błogosławieństwa. Jest jeszcze drugi aspekt, który pozwala nam się rozstać z przeszłością. Chcielibyśmy być doskonali. Staramy się. Natomiast nie jesteśmy. Nie jesteśmy doskonali. Nawet jeżeli jesteśmy miłymi ludźmi, przyjaznymi ludźmi i pomocnymi dla wielu ludzi, to doskonałymi nie jesteśmy. I jeżeli ktoś dłużej żył, to na pewno ma w swojej historii takie okresy, takie momenty, kiedy kogoś skrzywdził. Swoim słowem, swoją postawą, swoim czynem jakimś. Może tego żałować, może chciałby to cofnąć, ale się nie da wrócić słów, nie da się cofnąć czynów. I teraz być może jest za późno, bo już nie ma tego człowieka, którego się skrzywdziło. Trzeba pokutować. I to jest łaską Boga, że mamy takie, mamy nie tylko słowo pokutować, ale mamy możliwość tego, żeby przyjść do Boga i powiedzieć Bogu, wyznać swój grzech, przyznać się do Niego, nie oczekiwać, że mi się należy przebaczenie, ale błagać o przebaczenie. Słuchajcie, kiedy Dawid, właściwie niektórzy pastorowie bibliści mówią, zgwałcił Batszebę, kiedy zabił jej męża, kiedy kłamał, kiedy udawał, że się nic nie stało, prorok przyszedł, żeby go skonfrontować z jego grzechem. I potem on wołał w tym psalmie 51, prawda? Żeby odnowił Bóg ducha w jego wnętrzu. Przywrócił radość ze zbawienia, żeby przebaczył krwi przelanie. To jest postawa człowieka, który właśnie widzi swoje postępowanie i przeprasza Boga. Naprawdę nie zwala na kogoś innego. Nie mówi jak Ewa, że to jak Adam w raju, prawda, że to ona. Nie mówi, że nic się nie stało, ale mówi, to ja zawiniłem. To moja wina. Przepraszam, Boże, wybacz. Pozwól żyć dalej. To jest to Boży sposób dla nas, słuchajcie, grzesznych ludzi. Dla nas, którzy zamiast często wybierać Boży sposób, niestety maskujemy się, udajemy, że nie zgrzeszyliśmy, nie przyznajemy się, że moja wina, to moje słowa padły, że to ja jestem winny de facto. Wolimy, żeby to było przemilczane, zamiecione pod dywan, mówię. Albo jakoś się samo rozwieje po czasie. Ale przyznać się, słuchajcie, jeżeli można by rozróżnić pojednanie i przebaczenie, to pojednanie przywraca relacje z drugim człowiekiem. Nie zawsze jest możliwe, nie zawsze drugi człowiek chce. Natomiast przebaczenie dla tych, którzy mają co do przebaczyć, jest możliwe. To jest Boży sposób. Natomiast jeżeli człowiek zgrzeszy i chce udawać, że nie zgrzeszył, skrzywdził kogoś, chce udawać, że nie skrzywdził kogoś i ma jakieś sumienie przed Bogiem, to będzie żył w poczuciu winy. To będzie żył w jakimś strachu, że wyjdzie na jaw jego grzech. W strachu przed ludźmi, w strachu przed Bogiem, że tak nagrzeszył, jako wierzący nagrzeszył. Ja nie mówię o niewierzących, którzy nagrzeszą, ale my jako wierzący grzeszymy. Jako wierzący nagrzeszył i teraz czy Bóg mnie akceptuje jeszcze? Czy ja jestem jeszcze wierzącym? Czy jest dla mnie wybaczenie, miłość? Czy jak ja mogę spojrzeć ludziom prosto w oczy? Prawda? I człowiek, kiedy żyje z takim czymś, to jest ta przeszłość, która się ciągnie, która usidla, która jest takim ciężarem, od którego też Chrystus chce, żebyśmy byli wolni, żebyśmy nie opierali swojego dzisiaj, swojego życia na tym, co było negatywne w przeszłości, ale właśnie popatrzyli na apostoła Pawła, który mówi, zapominając o tym, co w przeszłości, biegnę do tego, co przede mną. Oczywiście nie możemy biegnąc pomijając jakby te kwestie związane z przebaczeniem czy pokutą. Bo to musimy zrobić. Ale ważna informacja jest taka, że możemy mieć taką radość, taką ulgę z tego, że przeszłość nad nami nie ciąży. W psalmie 32, trzeci werset w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jest słowo takie. Póki milczałem, usychały kości moje wśród codziennych mych jęków. Modli się psalmista, bo zdaje sobie sprawę, że kiedy Bóg przebacza grzech, to taki człowiek, o takim człowieku mówi, że jest błogosławiony. Taki człowiek, któremu Bóg nie policzył grzechu. Ale dlaczego on mówi, póki milczałem? Milczymy przed Bogiem, jeżeli chodzi o nasz grzech. Nie rozumiemy często konsekwencji swoich grzechów, niestety. Ale potem, kiedy doświadcza przebaczenia, to te kości się rozradują. Bo Bóg jest tym, który jest łaskawy i wie, z jakiej gliny jesteśmy zrobieni, że jesteśmy prochem i tak dalej, i jest miłosierny. I tego, kto jest uniżony przed Nim, tym pokornym sercem, to nie wzgardzi. To też właśnie z psalmów pochodzi. Natomiast jeżeli ktoś chce milczeć, to ma przykład w psalmie, że jego kości będą schły. Jeżeli im dłużej będziesz czekać z przebaczeniem, im dłużej będziesz czekać z pokutą przed Bogiem, tym dłużej kości twoje będą schły. Tym dłużej to będzie wśród jęków. Wśród codziennych mych jęków. Tutaj jest tak przetłumaczone. Jest mi źle, jest mi niedobrze. Milczę przed Bogiem i się miotam. Ale to nie jest Boży plan dla mnie. Boży plan jest tego, żeby być człowiekiem wolnym od tej przeszłości. To, co jest ciekawe, jeżeli jeszcze patrzymy na to z takiej perspektywy apostoła Pawła, który zostawia za sobą życie. Mówiłem do tej pory o negatywach, ale to, co dzisiaj dla nas wydaje się dobre, piękne czy pożyteczne, może stanowić przeszkodę w poznaniu Chrystusa. O dziwo. Mój talent, moja praca, moje pieniądze, moje możliwości mogą stanąć na przeszkodzie w poznaniu Chrystusa. Wielu ludzi nie ma czasu dzisiaj, żeby się spotkać z Chrystusem codziennie w Piśmie Świętym, w modlitwie, bo ma pracę 12-14 godzin. Takie są realia. Natomiast ktoś może powiedzieć, ma talent i też nie ma czasu. Ktoś śpiewa, ktoś gra w jakieś sporty, ktoś musi często gdzieś tam wyjeżdżać i również nie ma czasu, nie ma możliwości tego, żeby poznawać Chrystusa. Apostoł Paweł, kiedy mówi w tym psalmie o tych wszystkich rzeczach, które zostawia za sobą, to mówi o tym, co było dla niego zyskiem, uznał za stratę w porównaniu z poznaniem Chrystusa. Zobaczcie, jak ciężko by było nam się rozstać z dobrym, wygodnym, bezpiecznym życiem, żeby poznać Chrystusa. Naprawdę, jeżeli miałbym dzisiaj, jechałem tutaj, słuchałem wiadomości o tym, co się dzieje w Donbasie, o tych wojnach. Ktokolwiek by tam, kiedykolwiek, jakąkolwiek informację, program informacyjny, to zawsze jest jakieś wydarzenia na świecie, które są wstrząsające, gdzie ludzie potrzebują pomocy. I tak się zastanawiałem, wiecie, czy ja byłbym w stanie pozostawić swoje wygodne życie i jechać, na przykład odbudowywać Nepal albo pomagać tym, którzy cierpią właśnie tam gdzieś w okolicach tego Donbasu czy jeszcze gdzieś tam do krajów afrykańskich, może tam w okolicach tam gdzie działa te w Nairobi, chyba to było ta sekta Boko Haram. Czy ja byłbym w stanie cokolwiek zrobić? I patrzę sobie na takich ludzi, nie wiem, czy wiecie, Albert Schweitzer to jest taki człowiek z XIX wieku, był w kościele, zdaje się, anglikańskim jakimś albo ewangelickim, tym, co gra na, jak to się nazywa, organistą był. I w którymś momencie, jak się nawrócił, poznał Boga, stwierdził, że on chciałby być użyteczny i zapragnął, żeby pojechać do Afryki i tam zwiastować Ewangelię, ale stwierdził, że nie będzie, że nie pojedzie tam i nie będzie grał na organach, prawda? Tylko pojedzie tam jako lekarz. I skończył studia medyczne i pojechał jako lekarz. Był taki człowiek, o którym Henryk Dedo, na pewno znacie jego fundację, nakręcił reportaż Adwokat ulicy, który był adwokatem, który był bardzo wziętym i powodziło mu się, zostawił swoją praktykę adwokacką i pojechał do Brazylii, tam wśród bezdomnych pracować. Patrzę na takie przykłady i tak myślę sobie, ja nie jestem taki. Nie stać mnie było. I teraz tak sobie myślę, ciekawe zjawisko jest. Ciekawe w moim własnym sercu. Ja nie mówię teraz mocno o was czy do was, ale takie zjawisko jest, że trudno mi by było zostawić moje bezpieczne życie i narazić na niebezpieczeństwo moją rodzinę, żeby poznać Chrystusa. I tak patrzę sobie, że to ja się z tym zmagam. Nie wiem, jak o tym myśleć nawet. Nie wiem, jak o tym w swoim własnym jakby życiu, w swoim własnym doświadczeniu podejść do tego. Natomiast wiem, że dla apostoła Pawła zostawić to wszystko, co było dobre, co miało znaczenie i wartość w jego życiu, i skierować się w stronę Chrystusa. I on mówi w tym tekście, zauważcie, tutaj lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. I tutaj to tłumaczenie, dla którego poniosłem wszelkie szkody. Nie w Biblii Tysiąclecia, tylko w takim tłumaczeniu równoległym jest przetłumaczone, dla którego wszystko straciłem. Dla którego wszystko straciłem. I on stracił i prestiż swojego zawodu faryzeusza i całą edukację, którą rodzice włożyli w studia jego u rabiego Gamaliela. I no po prostu to wszystko, co stanowiło o jego życiu, wywróciło się do góry nogami. Wszystko był w stanie stracić po to, żeby poznać Chrystusa. To jest zdumiewające. Ale tak sobie myślę, że może niektórzy są w stanie naśladować apostoła Pawła, czy Alberta Schweitzera, czy tego adwokata z ulicy, czy jeszcze na przykład innych misjonarzy, którzy jak w Chinach ten Hudson Taylor pojechał. Natomiast apostoł mówi tutaj do tych, którzy byli odbiorcami jego listu, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy, żeby tego nie stracić, słuchajcie, żeby tego nie roztrwonić. I końcówka już. Nowe życie i nowe stworzenie, nowa łaska, nowy początek, wybaczone grzechy, koncentracja na Chrystusie, a nie sobie. To jest coś, co daje człowiekowi poczucie wolności, radości, ulgi. I jest możliwe dla nas dzisiaj. Jest dla nas możliwe. Bo tak jak apostoł Paweł, zauważcie, on tutaj mówi, że te wszystkie wysiłki jego, godzenie się na więzienia i wszystkie przeciwności, one mają jedno na celu, żeby upodobnić się do Chrystusa, żeby go poznać. Zauważcie, że mówi to człowiek, który poznał Chrystusa dużo lepiej niż każdy z nas dzisiaj zna. Jego moc, jego chwałę, jego wielkość poznał w taki sposób, ja myślę sobie, że chyba każdy z nas mógłby mu zazdrościć to, w jaki sposób on znał Chrystusa. A jednocześnie on mówi, że chce go poznać bardziej. Chce go poznać więcej. I dzisiaj już żyje myślą taką, że w przyszłości go pozna. Takie życie dzisiaj dla mnie i dla każdego z was jest możliwe. I dobrze jest się tak po swojemu zastanowić nad tym tekstem. tak dla siebie wziąć fragmenty, takie myśli z tego tekstu, żeby otrzymać taką zachętę właśnie do życia jako człowiek, który żyje w wolności. Wolności od przeszłości. Żyje dzisiaj i stara się to wszystko, co robi, chodzi do kościoła, czyta Biblię, nie po to, żeby odtwarzać tradycję, skądinąd dobrą, ale po to, żeby Chrystusa poznać. Żeby Jego poznać, Jego samego. Naprawdę, słuchajcie, poznać Chrystusa to jest coś więcej niż przeczytać tekst o Nim. Prawda? Niż posłuchać kazania czy coś takiego. To jest coś takiego, co dusza doświadcza. To jest, jeżeli byśmy mogli powiedzieć o tym tekście z Filipian, to on przedstawia duchowość apostoła Pawła. Co w nim w środku tak naprawdę było? Co w nim grało? Jakie jego pragnienia rzeczywiste były, które go napędzały, które go motywowały? Ta nagroda w górze, do której został powołany, pozwoliła mu przechodzić wszystkie przeciwności, które go spotykały, kiedy zwiastował Chrystusa. Przeciwności, których on sobie nawet nigdy nie wymyślił, że takie będą. Ale dzisiejsze nasze decyzje, dzisiejsze nasze wybory kierowane Słowem Boga mogą być właśnie takim życiem dla Chrystusa dzisiaj z perspektywą tego, że kiedyś w przyszłości Go w pełni poznam. Ja myślę sobie, że to jest coś naprawdę wielkiego. Coś, co chyba tylko takie momenty są, że człowiek takie rzeczy sobie uświadamia. No, także tak już kończąc kilka zdań na zastosowanie. Pierwsza rzecz. Podejmijmy decyzję. Tak jak apostoł Paweł podjął o zapomnieniu tego, co było za nim. O odrzuceniu tego, co przeszkadzało mu w poznaniu Chrystusa. To była dla niego tradycja wielowiekowa. To był dla niego judaizm. To wszystko, co było źródłem jakiejś dumy, jakiejś radości, jakiejś tego, to odrzucił. To jest decyzja, żeby nie żyć w przeszłości po części. Podejmijmy taką decyzję, żeby ta przeszłość, ciężka czy bolesna, czy radosna, czy wygodne i piękne, beztroskie życie, nie stały na przeszkodzie w poznaniu Chrystusa. Jeżeli ktokolwiek z nas potrzebuje przebaczyć komuś albo potrzebuje wyznać swój grzech, to niech to zrobi jak najszybciej. Żeby nie schły już dłużej jego kości po prostu. Wróć do domu, jeżeli wiesz, że w twoim życiu takie coś jest i to zrób. Nowy początek także dla nas, dla mnie i dla ciebie. Przeto i my w Hebrajczyków czytamy w 12 rozdziale, 1 wersecie. Mając koło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Zwróćcie uwagę, wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Ciężar i grzech najczęściej pochodzi z przeszłości albo z teraźniejszości, ale usidla nas dzisiaj i czyni takimi sparaliżowanymi w naszym dzisiejszym życiu dla Chrystusa. W dzisiejszym szukaniu Go i poznawaniu Go. Ale jesteśmy wezwani, żeby to rzucić, żeby biegnąć wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Jeżeli mogę was zachęcić, to może będziecie w stanie zidentyfikować rzeczy w swoim życiu, które przeszkadzają wam poznawać Chrystusa. Nie wahajcie się. Ja sam siebie też zachęcam przez to, żeby się nie wahać z nich zrezygnować. Bo poznanie Chrystusa jest większe, jest donioślejsze, tak jak w tym fragmencie czytamy, niż wszystko inne. A efektem jest to, że dzisiaj będziemy wolni w takim życiu z Chrystusem, dla Chrystusa i z perspektywą życia dalej z Chrystusem w takiej całej pełni z Nim. No, To na pewno jest myśl do rozważenia. Amen.